Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
Te dwa urządzenia to są trójnoże. Każda książka musi zostać przycięta. Wchodzi do trójnoża. To jest taka jakby gilotyna z trzema nożami, która jednocześnie przycina wszystkie trzy strony od razu i wychodzi z tego trójnoża już z trzech stron przycięta książka.
Czyli praktycznie zostaje tylko nieruszony grzbiet, który już tak. Jest szyty, sklejony.
Grzbiet nie może
być ruszony. Boki są przycięte.
Dokładnie tak. Książki, które zostają przycięte, już można powiedzieć, że są gotowe. Przekazywane są do ekspedycji, do pakowania. To wszystko pakowane jest na palety i wysyłane jest za pomocą kurierów, którzy przyjeżdżają tutaj tak gdzieś w godzinach 13, 14, 15. Podjeżdża kilka ciężarówek i każdego dnia kilka palet, a czasami kilkanaście wyjeżdża z naszej firmy. I tak samo każdego dnia przyjeżdżają samochody z dostawami papieru. Od kilku do kilkunastu palet papieru. No i tak to wygląda ta nasza produkcja. W zeszłym roku zadrukowaliśmy ponad 650 ton papieru.
Ludzie Arki. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka.
Zaczynaliśmy od maszyn, które były przeznaczone na złom. Gdzieś w Szwecji była firma, która zajmowała się skupowaniem maszyn, odbieraniem maszyn, przeznaczeniem na złom. I tam pojechało dwóch ludzi, którzy pomyślało o tym, żeby powołać drukarnię chrześcijańską w Polsce. To był rok 93. I maszyny, które praktycznie już miały iść na złom, przyjechały tutaj.
To jest taka stara gilotyna rozebrana, nie wiem ile, 20 lat temu przyjechała ze Szwecji. Przywoziliśmy ją z dworca w Cieszynie. Kierowca, który to wiózł, tak nieopatrznie to zrobił, postawił sobie to na końcu samochodu i nie przypiął pasami. Myśmy tego nie sprawdzili, bo jechaliśmy innym samochodem za nim i prawie nam to na maskę spadło.
Ten dosłownie wypadła na drogę z ciężarówki na asfalt i się połamała. Taką połamaną wstawili do garażu kościoła, w którym to wszystko miało się zacząć. A ja mieszkałem ścianę obok. Mieliśmy takie malutkie mieszkanko z moją żoną na początku naszego małżeństwa, 22 metry kwadratowe. Byłem takim pomocnikiem gospodarza w tym budynku kościoła i co wieczór chodziłem zamykać drzwi, gasić światła, czasem zakręcać kaloryfery albo odkręcać. I wchodziłem tam do tego garażu i takie jakieś dostałem takie przekonanie: módl się o człowieka, który poprowadzi tą drukarnię.
No tutaj jest druk książki obustronnie, arkusze lecą i z dwóch stron są zadrukowywane jednocześnie.
I ile stron jest w stanie maszyna w ciągu godziny zadrukować?
Około 8 tysięcy arkuszy.
Ja pracowałem w tym czasie już w innej drukarni. Wiedziałem, do czego te maszyny wszystkie służą, ale szczerze mówię przed Panem Bogiem, ani jedna myśl nie przeszła mi przez głowę, że tu może chodzić o mnie.
No i któregoś dnia przyszedł i powiedział, że pastor mu zaproponował, czy by nie poprowadził tej drukarni. Na początku nikt z nas sobie nie zdawał sprawy, jak to będzie wyglądać. I długo, długo jakby to stało w miejscu.
Więc zacząłem od już tego, co miałem, ale było tego jak 5 chlebów na 10 tysięcy ludzi. Pracowałem tam sam, sam sobie przygotowywałem, sam przyciąłem papier, sam drukowałem. Nieraz się zdarzało, że do pierwszej nocy byłem w pracy, bo coś trzeba było zrobić. Na dachu w Maluchu przywoziłem ryzy papieru, czasami z Katowic. I tak przez półtorej roku trwało.
Mówiłam Nelkowi, że na pewno się gdzieś to tam rozwinie. Śniła mi się maszyna, której nigdy na oczy nie widziałam. Opisałam mu, jak ta maszyna wyglądała. Więc jak mi się to przyśniło, no to Nelek trochę się zaśmiał. Mówi, no, że to jest maszyna czterokolorowa. No i no, nikt się nie spodziewał, że to się tak rozwinie.
Tam dalej to maszyny już pełnokolorowe, na których drukujemy właśnie okładki, kolorowe czasopisma, podręczniki, foldery, ulotki, kolorowe książki, albumy. Wszystko, co drukuje się na papierze, to jesteśmy w stanie dzisiaj wykonać. W tej chwili produkcja idzie w takim tempie, że to jest 5, 6 do 12 nawet tytułów tygodniowo. Książki w nakładach cyfrowych, czyli takich po 50, 100 czy 200, to tego jest czasami w ciągu jednego miesiąca kilkaset tytułów.
Ja tam byłem w Wiedźminach, Nelek wyszedł spod maszyny taki, wiesz, jak taki robotnik z lat 60., taki umazany, aż, wiesz, trudno go było poznać, no bo na takich maszynach kiedyś się robiło, prawda? O, tu nawet stoi taka jedna, taka bardzo stara, on pracował na tym. No i od tego czasu właśnie go pamiętam, on się tak rozwijał powolutku, no i to tak można powiedzieć, że jako taki, no już wdrożony drukarz, ale jeszcze niewdrożony szef czy biznesmen, nie?
W półtorej roku dołączył do mnie pierwszy pracownik, współpracownik taki, że już miałem ten komfort, że on na przykład drukował, a ja już mogłem pojechać do Bielska po jakieś materiały. No i tak zaczęły się pierwsze poważne zamówienia. Niektóre kościoły się dowiadywały, niektóre misje, że drukujemy, że w Cieszynie jest drukarnia. Staraliśmy się wszystko robić jak najlepiej, chociaż różnie nam wychodziło, bo ciągle mieliśmy maszyny ze złomu, które nam się psuły, które czasami całą noc naprawiałem, żeby na następny dzień rano móc na nich drukować.
Pojawiłem się w 2003 roku, nas było siedmioro, teraz jest ponad 70, nie wiem, 74, 6 może. Ja byłem po technikum budowy maszyn, trochę w mechanice precyzyjnej siedziałem, a to w ogóle był nowy temat, tak, od początku, od zera. Ale ze względu na to, że lubiłem takie rzeczy precyzyjne zawsze gdzieś, to pozwoliło mi to pracować tutaj i się rozwijać.
Paweł jest jednym z filarów tej firmy, jest dyrektorem handlowym, odpowiedzialnym za bardzo ważne rzeczy jak finanse, handlowców, nowych klientów. Jest też bezpośrednio odpowiedzialny za wszystkich największych strategicznych klientów naszej firmy i człowiekiem bardzo zaangażowanym, oddanym swoim sercem.
Przyjechałem ze środka dla osób uzależnionych. Spędziłem tam rok czasu. Byłem uzależniony od narkotyków. I zacząłem pracę tutaj. I pracuję do dzisiaj.
Niektórzy klienci, których on zaczął obsługiwać, gdy ja mu to zacząłem oddawać powoli, mówią mi, że oni współpracują z nami głównie dlatego, że dobrze się z nami rozmawia, że da się wyczuć, powiedzmy, takie pewne ciepło, takie uczucie, które daje pewne poczucie bezpieczeństwa klientowi, że będzie dobrze obsłużony, a nawet gdyby poszło coś nie tak, to z twarzą z tego wyjdziemy i tak, że będziemy dalej mogli współpracować. I tak się wiele razy zdarzało w naszej firmie. Nawet w pewnym sensie się śmialiśmy z tego przez jakiś okres, że stało się to regułą, że takich kluczowych, najważniejszych klientów to pozyskujemy nie poprzez dobrą cenę czy rewelacyjną jakość, tylko na początku coś zepsujemy i coś się nie uda, ale przez to później w jaki sposób wychodzimy z tego impasu, w jaki sposób rozwiązujemy problem i staramy się zadowolić naszego klienta tak, żeby był zadowolony, to przekonało wielu z nich do tego, że my chcemy z wami współpracować. Były sytuacje, gdzie popełniliśmy błąd na dziesiątki tysięcy złotych. Dokładnie 60 tysięcy złotych wtopiliśmy w taką jedną robotę. To się wiązało z wysyłką na wszystkie kontynenty, do ponad 20 takich największych miast na świecie dla takiej dużej korporacji z siedzibą w Johannesburgu. Okazało się, że wydrukowaliśmy to ze złych plików. Oni nam przysłali wcześniej pliki, potem były święta wielkanocne i w międzyczasie przysłali nam drugą wersję tych plików, poprawioną. I coś zdarzyło się takiego, żeśmy to pomieszali po prostu. Wydrukowaliśmy to z tej pierwszej wersji, a nie z tej drugiej. No i okazało się, że bardzo poważny problem, bo poszło to do Singapuru, do Nowego Jorku, do Szanghaju, dosłownie na wszystkie kontynenty. Było tego, myślę, że ponad tonę wszystkiego. To nie były jakieś małe paczuszki czy jakieś koperty, tylko tam gdzieś na 25 piętrze w jakimś biurowcu nagle pojawiła się przesyłka 250 kg złych biuletynów, które trzeba było wyrzucić. Oni nie mieli co z tym zrobić. Myśmy to zrobili wszystko na nowo, na własny koszt, żeśmy to wysłali. Ta sytuacja przekonała ich o tym, że jesteśmy wiarygodnym partnerem i przez kolejne 4 lata byli największym klientem naszej firmy. Żeśmy zaczęli się w tym czasie rozwijać. W tym momencie kupiliśmy nasze największe maszyny, bo obsługa ich właśnie tego wymagała, ale z drugiej strony zarabialiśmy tyle, że mogliśmy na to pozwolić.
No, śmieszne jest na przykład, powiem Ci, jak Narek wchodzi na halę, wszyscy drżą, kiedy podchodzi do palety gotowej z książkami. I tak było od samego początku, że wchodzi, wyciąga książkę do sprawdzenia i wyobraź sobie, zawsze weźmie książkę, która jest zepsuta. Z całej palety. Dlatego pracownicy, wiedząc już o tym, jak widzą, że on idzie, no to mają stracha. No ale zawsze nam się to udaje naprawić.
Jakiś silniczek zawiódł, nie działa mi to, muszę to sprawdzić. Trzeba to rozebrać na drobne i zobaczyć. Jeżeli to będzie jakaś elektryczna sprawa trudna, no to mamy elektryka i przyjacielskiego takiego elektronika, który się zajmuje tym, a jeżeli to pozostanie w kwestii mechanicznej jakieś, to ja to zrobię.
Każda z tych maszyn ma swoją historię. Głównie dlatego, że nigdy nie mamy tyle środków, tyle funduszy na to, żeby przyjść do autoryzowanego dealera, który sprzedaje maszyny poligraficzne i powiedzieć, chcę taką i taką maszynę, proszę nam ją wstawić w przyszłym miesiącu. Maszyny w poligrafii są niesamowicie drogie. To nie są dziesiątki, to nawet nie są setki tysięcy euro, to jest dużo, dużo więcej. Dlatego stać nas na to, żeby kupować jedynie maszyny używane, które znajdujemy sobie w różnych miejscach na świecie. Ta maszyna kupiona jest w Londynie. Tamta, którą słyszymy, to maszyna, którą kupiliśmy na Wyspach Kanaryjskich. Okazało się, że gdzieś tu bliżej w Europie jej nie było. Bałem się tylko tego, jak ta maszyna wytrzyma ten transport w kontenerze, bo ona 4 tygodnie płynęła. Później została przywieziona tutaj do nas, ale ta osoba, która ją sprzedawała, była na tyle solidna, że tak ją zabezpieczyła, tak zakonserwowała, że właściwie ociekała olejem, jak żeśmy ją otworzyli i przyjechała w nienaruszonym stanie. Także to było super. Do dzisiejszego dnia bardzo dobrze pracuje, chociaż niedawno zrobiła nam pewną niespodziankę. To bardzo skomplikowane urządzenie, ten tak zwany perfektor, bardzo poważnie się uszkodził. Okazało się, że w Polsce nikt tego nie umie naprawić. Nie ma po prostu nikogo, więc dziwny dla mnie troszkę, ale w ponadnaturalny sposób poznaliśmy pewnego serwisanta, który przyjechał do Polski na kilka dni z Irlandii. Okazało się, że jest wybitnym fachowcem na emeryturze, który przez 40 ostatnich lat swojej pracy zawodowej naprawiał tego typu urządzenia, tego typu maszyny po całym świecie. Lata czasami do Japonii, żeby naprawiać, chociaż to jest japońska maszyna, bo on lepiej to umie naprawić niż Japończycy. I on tą maszynę naprawił w ciągu 15 minut. Zapoznaliśmy się i jeśli będzie kiedykolwiek potrzebny, jest w stanie przylecieć tylko dla nas. To było niezwykłe, ale też widziałem w tym Bożą pomoc, bo w takim przypadku tą maszynę musielibyśmy już chyba oddać na złom. Dzisiaj pięknie pracuje na pełnej prędkości. Wygląda na to, że kolejne lata będzie nam służyła.
Jest 8100 w tej chwili na godzinę drukuje.
Widzę też sporo narzędzi leży tutaj na wierzchu.
No to pomocnicze. Czasami się przydają.
Do regulacji.
Do regulacji tak.
Pod koniec 2003 roku znaleźliśmy to miejsce, w którym teraz jesteśmy i zajmowaliśmy wtedy 300 metrów kwadratowych. Były to tak ogromne powierzchnie, że się zastanawialiśmy, co my tutaj będziemy robić. Zdecydowaliśmy, że kupimy to i kupiliśmy ten budynek i w tej chwili cały ten budynek ponad 1700 metrów kwadratowych wykorzystujemy, a praktycznie jest to w tej chwili za małe i zastanawiamy się, co dalej.
To chyba jedna z największych maszyn, najdłuższych, jak ja tu widzę.
Tak, to jest nasza największa maszyna pięciokolorowa, również z możliwością odwracania arkusza w trakcie druku po drugim zespole. Mieliśmy tutaj dość poważne problemy w momencie instalacji, bo ona waży 24 tony, więc posadowienie jej tak bezpośrednio tutaj na podłodze wiązało się z tym, że mogłaby zostać uszkodzona. I tydzień przed tym, zanim ta maszyna miała przyjechać, pytam w serwisie tej maszyny, w serwisie autoryzowanym, czy mają jakiś pomysł, czy da się coś zrobić. A mówią, trzeba zrobić taki bardzo porządny, żelbetowy fundament, 60 cm i dopiero wtedy, jak to wyschnie, a z tego co wiemy, no to taki beton musi przynajmniej ze 2 miesiące schnąć, żeby miał pełną swoją wytrzymałość, dopiero wtedy można maszynę na tym postawić. To było oczywiście niemożliwe. I pytam, czy nie ma jakiejś innej możliwości. Jeden z tych serwisantów poradził mi, że był kiedyś w Japonii na szkoleniu i tam zauważył, że maszyny, dokładnie takie, bo to maszyna japońska, stawia się na stalowej płycie grubości 5 cm. W Japonii, jak wiemy, zdarzają się trzęsienia ziemi i różnego rodzaju ruchy, dlatego tego typu maszyny stawia się standardowo na takich płytach, bo ta płyta jest w stanie zniwelować te malutkie odchylenia, które mogłyby się pojawić, gdyby podłoga pękła. I radzi mi, że możemy w ten sposób zrobić, ale było 3 dni do instalacji maszyny, do tego, kiedy dwie ciężarówki miały ją przywieźć ze Szwajcarii. Byłem załamany. Skąd taką płytę wziąć? Jak zwykle w takich sytuacjach modliłem się do Pana Boga. Panie Boże, przecież Ty wszystko wiesz i Ty wiesz, skąd taką płytę wziąć, gdzie taka jest i jak to wszystko zrobić. Powinna mieć 6 metrów długości i 1,80 m do 2 metrów szerokości.
Kiedy on wchodzi do domu, to od razu widzę, że coś się dzieje. Że coś jest nie tak, pomimo że zapewnia mnie, że nie, że wszystko jest okej, to ja i tak to widzę. Zawsze mu o tym mówię, że to widać po nim. No, powiem ci, że chyba najbardziej cenię sobie w moim mężu to, jaką on pokłada wiarę w Panu Bogu i w modlitwie.
Dzwonię do firmy, która sprzedaje stal. Rozmawiam tam z handlowcem i mówi, że to bardzo trudna sprawa, dlatego że takie płyty są możliwe u nich do zamówienia, natomiast oni bezpośrednio zamawiają je w hucie i taka płyta po prostu mogłaby się znaleźć u nas za 2 do 3 tygodnie. To gdzieś z tyłu głowy zostaje taki ścisk, takie obciążenie, co dalej, ale jestem gdzieś na hali, zajęty już innymi rzeczami, sprawy bieżące mnie tutaj też absorbują, pracuję nad tym, jakie rozwiązanie znaleźć do jakiegoś tam problemu na introligatorni i za około 30 minut dzwoni ten pan z Centrostalu, z którym rozmawiałem 30 minut temu i mówi, wie pan co, jest taka ciekawa sytuacja, bo w naszej centrali w Bielsku okazuje się, że jest taka płyta, ma 6 metrów długości, bo dłuższych już nie da się zamówić, 2 metry szerokości, tylko jest taki problem, że to nie jest z takiej zwykłej stali, ale z takiej stali o podwyższonej wytrzymałości. Jak rozmawiałem jeszcze wcześniej z tym serwisantem, który widział taką sytuację w Japonii, mówi mi, fajnie jakbyście taką płytę 5-centymetrową znaleźli, i gdyby to, najlepiej by było, gdyby to była stal o podwyższonej wytrzymałości. Ja sobie to dopiero przypomniałem, gdy zadzwonił mi gość z Centrostalu i mówi, że mają tylko taką jedną i to właśnie taką. I mogą mi ją sprzedać w atrakcyjnej cenie, bo ktoś już wpłacił na nią zaliczkę, ale jej nie odebrał. I dlatego mogą udzielić mi tam 20% rabatu na tą płytę. I tak kosztowała 13 tysięcy, ale na następny dzień już przyjechała do nas. I do dzisiejszego dnia to się rewelacyjnie trzyma. Maszyna ani 0,01 mm nie drgnęła. No i już 5. rok pracuje.
Ja potrzebuję z Jackiem porozmawiać.
A z czym jest problem?
No według mnie jest zły montaż wykonany, niestety. Chodzi o odległości między paserami. Jeżeli odległości między paserami są złe, to utrudnia pracę na falcerce. Odległości powinny być takie same. Więc chłopaki na falcerce będą musieli trochę pokombinować. Ale damy radę, nie?
Ale jeszcze jest do uratowania.
Tak, tak? Jest do uratowania. Nasi mistrze sobie z tym poradzą.
Co pani robi tutaj na tej maszynie?
Kleję sobie książki. No. Maszyna nakłada klej. Tak, dokładnie na ten grzbiet. Później to jest wszystko przycinane i no to, że to trzeba umieć ustawić jeszcze. Trzeba podprowadzać odpowiednie parametry, długość, szerokość, grubość, umieć to ustawić i żeby maszyna jeszcze nas chciała słuchać. Nie, no poustawiamy to jakoś, zawsze jest parę jakichś takich próbnych rzeczy i jakoś to idzie. Czasami są gorsze dni, czasami są lepsze dni.
Polubiłyście się z tą maszyną, tak?
Chyba tak, no. Ja pracowałam gdzie indziej za biurkiem, ale była tak fatalna atmosfera, i że nie spałam po nocach, miałam zarwane weekendy, byłam za bardzo nerwowa. Jak szłam do pracy, to chciało mi się płakać, a tu jest wręcz odwrotnie. No. To jest fajnie, to jest fajna atmosfera. Tu są, przede wszystkim ludzie robią tą dobrą robotę tutaj, nie? Ta atmosfera robi. No. Tu nikt nikogo nie zostawia samego, zawsze się rozwiązuje problemy razem. I naprawdę, no żyjemy jak jedna rodzina prawie. No. Nawet jak człowiekowi coś nie idzie, jak nawet coś się... Bo są, bywa tak, że naprawdę zawalimy coś, nie? Są sytuacje, że tam coś... Ale to jakoś wszystko się da rozwiązać tutaj. No. Że nikt nikogo nie beszka, nikt nie, po nikim nie krzyczy, jakoś tak sobie... Idzie to w jedną stronę, w dobrą.
Nagle... Słyszę telefon człowieka, który mówi, że dzwoni z Wiednia. Szuka współpracownika, kooperanta w Polsce. Miał wcześniej w Wiedniu swoją drukarnię. Drukarnię sprzedał. Zostało mu kilkadziesiąt klientów, których chciałby nadal obsługiwać. Szuka drukarni w Polsce. Pomyślał o nas. Nigdy w życiu tego człowieka nie widziałem. Zaczął składać u nas zamówienia. Płacił do przodu, przed produkcją, nie znając nas. I... do dzisiejszego dnia jest największym naszym współpracownikiem, kooperantem już przez ostatnie 9 lat, zdaje się. Każdego tygodnia jeździmy minimum 2 razy, a czasami 5 razy do Wiednia, żeby zawieźć tam to, co wyprodukujemy. Dzwoni do mnie pani z Republiki Południowej Afryki. Rozmawia po polsku i mówi, że przejęła dział w takiej dużej światowej korporacji, dział wydawniczy po koleżance z Niemiec. Ona wcześniej drukowała w Niemczech, a ona nie zna niemieckiego, więc jest dla niej naturalne, żeby drukować w Polsce. Spośród tysięcy firm w Polsce, ona tam w Kapsztadzie znajduje nas i chce rozpocząć współpracę. Przez prawie 5 lat byli największym naszym klientem i ich materiały wysyłaliśmy na wszystkie kontynenty, do różnych miejsc tak zwanego wielkiego biznesu na świecie. Wierzę, że takich klientów Pan Bóg nam posyłał, bo nie mieliśmy wtedy jeszcze żadnego przedstawiciela handlowego, ani człowieka, który by gdzieś chciał nas reklamować.
Nikola, kiedy włączasz maszynę? Dobra.
Moja praca polega na falsowaniu papieru, czyli przychodzi normalna kartka z druku od drukarzu, gdzie ja wsadzam, ustawiam rozmiar, który potrzebuję, no i maszyna to układa. Trzeba pilnować, żeby było równo, bo mały centymetr, milimetr i już może po prostu nie nadawać się do
dalszej obróbki.
No, do dalszej, tak.
Mikołaj jest... Mikola go nazywam, bo to jest taki fajny pracownik. Pochodzi z Ukrainy. Studiuję tutaj w Polsce, studiuję w Cieszynie, ale żeby mieć się z czego utrzymać, to pracuję tutaj na umowę zlecenie. W tej chwili ma zdalne nauczanie, więc on często przy zdalnym nauczaniu pracuje przy maszynie, ale nie wszyscy wykładowcy na to pozwalają, więc za 4 minuty się mu skończy jakaś tam lekcja i włącza maszynę. Ale płacimy mu tylko na szczęście za te godziny, które maszyna jest włączona.
Skąd pan przyjechał? Z jakiego miejsca?
Algierii.
Z Algierii.
Tak.
Dawno temu?
Rok i pół. Moja żona Polka. I ja przedtem mieszkam w Anglii. I potem ona decydować, przyjść tutaj mieszkać w Polsce.
A jesteśmy w Anglii.
Tak.
A to jest chrześcijańska drukarnia.
Tak.
Jak sobie radzisz?
Bardzo dobrze, ja lubię atmosferę tutaj, nie wiem po polsku, I work hard.
Ciężko pracuję.
Tak, i też ludzie bardzo przyjemni.
Nacer, który jest muzułmaninem, który trafił tutaj dzięki Jackowi, naszemu dyrektorowi produkcji, bo Nacer jest mężem jego kuzynki, jest w baptystycznej rodzinie. Tam się wszyscy o niego modlą. I chociaż jego brat niedawno wysłał mu ten dywanik i czasami przynosi takie ciekawe ciastka, jak kończy się Ramadan, to czuje się u nas bardzo dobrze. Co ciekawe, jest naszym przedstawicielem handlowym na Francję i tam zdobywa kontakty wydawnictw chrześcijańskich, współpracuje z wydawnictwami chrześcijańskimi i ich przyprowadza tutaj do nas. Muzułmanie.
Czasami oczywiście są chwile zmartwienia, gdy tych klientów i zleceń jest mniej, bo mamy tutaj powiedzmy tych 70 osób, które potrzebują też utrzymania i też takiego poczucia bezpieczeństwa finansowego. Nie? I dzięki Panu Bogu, Jego łasce, to poczucie, wydaje mi się, że ci pracownicy mają i nawet w tym okresie pandemicznym i jeszcze w zeszłym roku, gdy zastanawialiśmy się nad pewnymi rzeczami, byliśmy dla wielu i też słyszeliśmy takie porównanie arką, czyli takim statkiem, w którym wszyscy mogliśmy trzymać za te wiosła, czy siedzieć wewnątrz pomimo tych burzy. Ta arka po prostu nie została zatopiona, ale jednak na tym powierzchni tej wody, tej burzy, tych fal po prostu unosiliśmy się.
Przed nami jako firmą są bardzo poważne wyzwania, chociażby z tego powodu, że bardzo duże i dobrze rozwinięte firmy poligraficzne w Polsce, w Europie, które zbudowały swoją potęgę na dotacjach unijnych, biorąc po kilkadziesiąt milionów euro dotacji. Z takim rynkiem spotykają się nasi klienci i mają poważne wyzwanie, czy drukować w arce, bo jest tam miło, jest serdecznie, jest uczciwie, ale niestety drożej. Bo wiele tych rzeczy, które my robimy rękami ludzkimi, dosłownie przy stole, na mniej wydajnych maszynach, nie może kosztować tyle samo, co robią automaty, co robią linie produkcyjne, które wymagają dwóch, trzech osób obsługi, a wydajność mają dziesięciokrotnie większą od naszej. Przed takimi wyzwaniami stoimy, co dalej z tą firmą. W tej chwili rzadko kiedy zdarza nam się, że zatrudniamy fachowca, takiego z doświadczeniem, takiego z wykształceniem. Po prostu najczęściej zatrudniamy zwykłych ludzi, którzy chcą pracować, którzy chcą być uczciwi w swojej pracy, lojalni wobec firmy, dać z siebie w ciągu tych 8 godzin pracy 100% tego, co potrafią. Zawsze miałem taką zasadę i do dzisiaj to wyznaję, że dla mnie najważniejszy jest człowiek. Jeśli człowiek chce pracować, jest uczciwy i pracowity, to tego, co ma robić, zawsze mogę go nauczyć. Wielu z tych ludzi, którzy do dzisiejszego dnia tu pracują, to są ludzie, których udało mi się nauczyć pracy, ale oni przynieśli z sobą to coś w swoim wnętrzu, swoją etykę, ten etos pracy, zaangażowanie, taką zdolność angażowania swojego serca w to, co robię. Dla jednych oczywiście jest to tylko praca. Dla wielu z nas jest to pasja, służba, poświęcenie. I jakoś tak się układa, że tym używanym sprzętem, z ludźmi, którzy wkładają w to serce, udaje nam się przez blisko 27 lat pracować.
Powiem Ci, jak teraz ostatnio żeśmy nawet wspominali, to były chyba na początku, tak mi się wydaje, dwa garaże. Więc kiedy Nelek kupił tą pierwszą część, no nikt się nie spodziewał, że to się tak rozwinie. No i jakoś nigdy nam chyba nie przyszło, Nelkowi też chyba nie przyszło do głowy, że cały ten budynek kiedyś będzie drukarnią. Już nie mówiąc o tym budynku poniżej. śmieję się, że dobrze by było, żeby była taka hala, że z jednej strony wjeżdża, a z drugiej wyjeżdża tir. To by było najlepsze. Nie wiem, jakie Pan Bóg ma dalej plany co do tego, czy to się będzie dalej rozwijało, ale wierzę, że Pan Bóg to dalej utrzyma.
Warto wspomnieć o tej połamanej gilotynie, bo to była najcenniejsza maszyna z tych wszystkich, które tam były. Ona była totalnie zniszczona. Zawołałem mechanika, który 30 lat spędził na naprawianiu takich maszyn. Powiedział mi, że to można tylko odwieźć na złom i z tego już się nic nie da zrobić. Ale Pan Bóg mówi w Bożym Słowie, w przypowieściach Salomona, zaufaj Panu i nie polegaj na swoim rozumie. I to często mi się zdarza. Ludzka mądrość mówi jedno, ale jest zupełnie inna, druga rzeczywistość, Boża rzeczywistość, która mówi drugie. Więc się nie poddawałem, chociaż to było głupie. Poprzez różnych znajomych, poprzez mojego wujka, poprzez kontakty, które nawiązywałem, znalazłem w Hucie w Trzyńcu, w Czeskiej Republice, fachowców, którzy jako jedyni z dwóch w Europie mają licencję na zszywanie popękanego żeliwa. Ta gilotyna to żeliwny korpus, odlew. I udało mi się pojechać tam pod góry. Tam gdzieś pod górami w domu znalazłem człowieka, który jest tym fachowcem, który potrafi takie rzeczy robić. On po prostu zgodził się na to, że wypożyczy taki sprzęt. Załadowaliśmy go do mojego malucha i próbowaliśmy to przemycić przez granicę. Wziął z sobą swojego kolegę, bo mówi, że to jest ciężka maszyna, więc lepiej, jeżeli to będą rozbierać, żeby byli w dwójkę przy tym. Przy czym na granicy okazało się, że jego kolega ma przeterminowany paszport i to sprawiło, że nie mógł przekroczyć granicy, ale przez to nie zwrócili uwagi na to, co my przewozimy. I on, ten jeden fachowiec, po prostu przez kolejne 3 dni ten sprzęt już zostawił u nas. Ja go tylko zawoziłem do domu wieczorem i rano po niego zajeżdżałem. Po 3 dniach okazało się, że maszyna nabiera normalnych kształtów, że to, co było niemożliwe, stało się możliwe. Miała tylko w tych miejscach pęknieć takie szwy, trochę podobne do tych naszych ludzkich, które mamy po różnych operacjach. Te szwy są widoczne na tej maszynie. Później przyszedł mechanik, starszy pan, który właściwie całe swoje życie przeżył jako serwisant tego typu maszyn, żeby to wszystko razem poskręcać, poskładać. Tam są bardzo duże dokładności. Jak ten nóż jest prowadzony, tam 0,1 mm to jest już bardzo dużo. Jego takie powiedzenie było takie, że wszystko, co nie urosło na drzewie, to można naprawić. I dokładnie takie miał podejście. I po kilku dniach wszystko tak to poskręcał, zmontował, że mówi, że dokładność tej gilotyny jest zbliżona do nowej. I tnie ta gilotyna przez ostatnie 27 lat ciągle jest sprawna. Oczywiście przez ostatnich 10 lat już na niej nie pracujemy. Sporadycznie, bardzo sporadycznie. To jest jedyna maszyna, którą mamy do dzisiejszego dnia jako taki pewien pomnik Bożego działania i Bożego zaopatrzenia. Tylko dlatego ją trzymamy.
Słuchali Państwo reportażu Fundacji Głos Ewangelii. Więcej reportaży na www.gospel.pl. Zamów bezpłatnie wydawnictwo Fundacji Głos Ewangelii Pewne życie w niepewnych czasach. Kliknij studio reportażu na stronie www.gospel.pl. Polecam i zapraszam. Henryk Dedo.